Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny.
W kolejnym odcinku żywiołowych związków. Dzisiaj będzie o postawach kobiet względem związku. Ten podcast jest kolejnym podcastem z cyklu Jak się poskładać po trudnym dzieciństwie. I taką podkategorią tego jest cykl Jak poskładać obraz rodziców. W związku z czym, jeśli nie słuchałeś poprzednich podcastów, to zapraszam Cię do nadrobienia po wysłuchaniu tego odcinka. W poprzednim odcinku opowiadałam o nieobecności ojca w życiu córki i zapowiadałam, że będę mówiła o tym, jakie to ma konsekwencje dla jej dorosłego życia i dla tworzenia relacji i związku. Mówiłam też sporo o takich dwóch postawach, jak kobieta, która jest podporządkowana i ta, która jest bardzo, bardzo niezależna. W związku z tym na początek właśnie tym postawom chciałabym się bliżej przyjrzeć. Zacznijmy od kobiety niezależnej, takiej, która prawdopodobnie w swoim życiu doświadczyła jakiejś niedbałości ze strony ojca, który był nieodpowiedzialny, emocjonalnie niedostępny. Trochę też ma znaczenie to, co mówiłam w poprzednim podcaście, czyli jak ten trójkąt, który stworzyła córka, ojciec i matka, wpływa razem na jej doświadczenia plus jej też cechy osobowościowe. I to, co będę omawiała, co też opowiadam właśnie w poprzednich podcastach, więc ja dzisiaj tutaj też chcę to zaznaczyć, że to nie jest taka zero-jedynkowa wiedza. Podaję jakiś przykład, często przerysowane te przykłady po to, żeby lepiej sobie to zobrazować, lepiej to zrozumieć. Natomiast właściwie powinnam zacząć od tego, że te wzory, które będę dzisiaj omawiała, to one też mają wspólne cechy. I że możemy mieć tak, że doświadczamy tych różnych cech, które wynikają z różnych postaw, ale jedna z nich jest zdecydowanie dominująca. Więc nie jest tak, że jesteśmy tylko w jakiejś jednej postawie, ponieważ ona też może się zmieniać w zależności od relacji czy sytuacji życiowych, ale jedna z nich jest najbardziej wyraźna w nas. I też zaznaczam, że to nie jest wyczerpane źródło informacji, czyli omawiam te najczęstsze, najwyraźniejsze postawy, ale może też ich być zdecydowanie więcej. Można więc powiedzieć, że ta niezależna kobieta, w jakimś sensie jej reakcja jest trochę skierowana przeciwko temu ojcu. Albo ze względu na to, że się go wstydziła, albo że matka go też dewaluowała, albo że właśnie ma takie przekonanie, że mężczyźni są też słabi, w związku z czym kobiety muszą sobie radzić, ponieważ na mężczyzn nie można polegać. I to, co robi, to odrzuca świadomie ojca, a także wszystkich innych mężczyzn. To nie jest też tak, że ona nie wchodzi w relacje, ponieważ to nie myślimy o kobiecie, która nigdy nie była w związku. Wręcz przeciwnie. Ona w tych związkach mogła być, mogła bywać, ale właśnie bywała w nich przez jakiś czas, natomiast one niekoniecznie się układały. Ta długość tych związków niekoniecznie ma też znaczenie, chociaż bardziej myśli się o tym, że są one przelotne, ale to nie znaczy, że są, nie wiem, tygodniowe, kilkumiesięczne, bo równie dobrze mogą to być bardziej, nie wiem, trwałe, czy to jest dobre określenie, ale dłuższe relacje. Chcę, żebyście też zobaczyli, że to nie chodzi o taką przelotność właśnie z tygodnia na tydzień, tylko że bardziej chodzi w tym o trudność przejściu na bardziej zaangażowany poziom tej relacji, czyli w momencie, kiedy to zaangażowanie miałoby wzrosnąć, ona prawdopodobnie może się też z tego wycofywać. Sama też identyfikuje się z męską siłą, z taką męską mocą, w przeciwieństwie też do kobiet, które utożsamiają się z bezradnością ojca. Czyli ona jest po drugiej stronie tego kontinuum. Tutaj też ta postawa mamy z pewnością ma znaczenie. Jeśli mama też była surowa, krytyczna, dominująca, dewaluująca ojca, ale też prawdopodobnie ją, to choć niekoniecznie znów we wszystkich obszarach, tak? Czyli mówię znowu o czymś przerysowanym, ale to nie oznacza, że ta mama też była taka zawsze. Natomiast coś takiego w tej kobiecie zostało zapamiętane i ona również odcina się od uczuć, odcina się od swojej własnej wrażliwości, czyli nie jest w stanie być ani blisko z ojcem, ani blisko z matką i z kobietami, ponieważ jest tam też kawałek rywalizacyjny. I w tym staraniu się bycia taką racjonalną też może mieć trudność w otwieraniu swoich uczuć na relacje, na związki i to, na czym ona się koncentruje, to na pokonywaniu trudów. Ma takie poczucie, że W życiu są różne wyzwania, które trzeba podjąć, więc każdy mężczyzna, który w jej ocenie nie jest tak ambitny, jak ona by sobie wyobraziła, nie jest tak rozwinięty w obszarze zawodowym, jak ona bardzo by chciała, to jest na gorszej pozycji. Natomiast z drugiej strony bardzo trudno jest też jej wejść w taką relację, w której to mężczyzna będzie tym dominującym i teoretycznie w jej głowie chciałaby takich mężczyzn dla siebie, ale pociągają ją ci, którzy w jej ocenie są słabsi. To nie znaczy, że są słabsi, ale na przykład mają kontakt ze swoją czułością, wrażliwością, czyli wszystko to, co ona ma zablokowane w sobie. W związku z czym, nie mając kontaktu ze swoją emocjonalną stroną, tylko bardziej logiczną, racjonalną, może mieć poczucie, że mężczyźni też nie spełniają jej wymagań i w związku z tym swój urok osobisty, kobiecość może też używać do uwodzenia, może mieć przelotne romanse, wchodzić w relacje pozazwiązkowe po to, żeby poczuć się bardziej kobieca, bo w końcu jej partner niekoniecznie w jej ocenie daje jej odczuć to, że jest dla niego atrakcyjna, jednak to jest ciągle taki jej kawałek niedosytu, czy jest wystarczająca na tyle, żeby mężczyzna mógł się nią interesować. Choć w oczach innych kobiet raczej nie wygląda na taką kobietę, która narzeka na brak zainteresowania mężczyzn, wręcz przeciwnie. Właśnie ta jej postawa jednocześnie trochę wzbudza tej rywalizacji i zazdrości u kobiet, chociaż ona sama nie powiedziałaby o sobie jako o kimś, kto rywalizuje, ale wewnątrz te kawałki też w niej są i przez to trudno nawiązać relacje z innymi kobietami. I część osób może w ogóle nie widzieć jej jako takiej, która jest niepewna siebie i wewnętrznie właśnie krucha, ponieważ całą swoją postawą próbuje udowodnić zupełnie coś innego. I w związku z tym, że jest taka logiczna i racjonalna, to też bardzo trudno w relacjach być jej w kontakcie z tymi uczuciami, więc to jest głównie działanie, idzie do przodu, trochę nie patrzy na to, co czują inni. Nie jest tak, że brakuje jej uczuć względem innych osób i jest taka osła i surowa, choć ta intensywność też może być i taka, ale brakuje takiego uznania, że można być słabym, że można przy kimś płakać, że można brać wsparcie. Jej postawa jakby temu przeczy, czyli trochę zaprzecza swoim też kobiecym częściom. Może uważać, że to, co kobiece, jest niezbyt atrakcyjne, jest głupie, jest też objawem słabości. I ma wewnątrz bardzo dużą potrzebę kontroli, trochę tak jak bardzo prawdopodobnie matka. Kontroluje siebie tak bardzo, że jej wymagania względem siebie samej są tak wyśrubowane, że w pewnym momencie może dotknąć kryzysu, bo nie będzie w stanie ich spełniać, ale też ta kontrola jest względem innych osób, a zwłaszcza partnera. I ta kontrola ma też pełnić taką funkcję ochrony przed irracjonalnością. Tak, ona obawia się, ma lęk, że mogłaby być naiwna, mogłaby być słaba, mogłaby być irracjonalna, mogłaby czegoś nie przemyśleć, mogłaby wpaść w jakieś pułapki, czyli bardzo ma potrzebę silną tego, żeby wszystko układało się zgodnie z jej planem, w związku z czym cierpi trochę na nadmiar obowiązków, niekoniecznie skarży się na to, ponieważ uznaje, że w życiu trzeba działać i robić dużo, natomiast to też eliminuje sporo jej spontaniczności. Czyli można by to tak krótko podsumować, że ona ma zniekształcony taki obraz wewnętrznej męskości i męskości w ogóle. I tym bardziej, jeśli matka na przykład była rozgoryczona mężczyznami, swoim mężczyzną, źle się o nim wypowiadała komentarze, które były krytyczne na ten temat i trochę pokazała ten negatywny wzorzec męskości. Oczywiście ojciec też, jakoś wycofując się, nie potrafiąc wziąć pewnych spraw w swoje ręce, zawodząc, będąc nieobecnym emocjonalnie, również to jak pokazywał, ale ta narracja matki też jeszcze to wzmagała. Można więc powiedzieć, że kiedy brakuje takiej postawy ojca, widocznej, jasnej, wyraźnej, takiego kogoś, kto jest autorytetem, to wewnątrz nas też brakuje takiego poczucia autorytetu.
I ten potencjał ojca, mimo tego, że istnieje wewnątrz każdej z osób, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, to potrzebujemy go rozwinąć, ale żeby go rozwinąć, to musimy go doświadczyć. Żeby go doświadczyć, to musimy korzystać z wewnętrznych zasobów. Żeby korzystać z wewnętrznych zasobów, to musimy mieć z nimi kontakt. I naszym problemem bardzo często jest to, że my tylko mamy kontakt z częścią naszych zasobów. Czyli z wszystkim tym, co według nas jest fajne, jest dobre, jest pozytywne, a to, co wydaje nam się trudne, bolesne, niepotrzebne, odcinamy od siebie. Czyli w przypadku takiej niezależnej kobiety, żeby ona pełen potencjał w siebie mogła rozwinąć, musiała mieć też kontakt z własną wrażliwością, czułością, intymnością, a także słabością. I w tym znaczeniu ta postawa matki jest bardzo, bardzo ważna, a także innych osób, jak również jej kultury. Ponieważ jeśli faktyczny ojciec nie istnieje, albo prezentuje taki negatywny przykład, to jak taka kobieta ma doświadczać tej części siebie, nie odcinając się właśnie od niej, jak ma ją poznawać, jak ma się jej uczyć, no będzie polegała na tym, co mówi matka, co mówią inne osoby, co mówią osoby z rodziny, jaki wpływ ma też na to kultura, ale też własne fantazje, które dotyczą tej nieobecności ojca, tych części, które są trudne, z powodu właśnie braku takiego punktu odniesienia. I tutaj chcę powiedzieć, jak ważny jest ten szacunek partnerów do siebie, bez względu na to, co im się zadziało w związku, bez względu na to, że się właśnie rozstali. To jest trochę taki apel o to, żeby nawet po rozstaniu, mając dzieci, dbać o to, co się pomiędzy nami dzieje, by ten negatywny obraz ojca, czyli negatywny obraz matki, nie utwierdzał się, ponieważ nie tyle nawet pozbawiamy tego dziecka kontaktu z tym ojcem, tworzymy jakąś dodatkową wizję tego, ale też ograniczamy możliwość kontaktu z tymi częściami siebie, które dziecko też może odciąć z uwagi na to, że słysząc coś negatywnego na temat drugiego rodzica, nie będzie tego akceptowało w sobie, ponieważ będzie pragnęło miłości choć jednego rodzica i będzie chciało na tą miłość zasłużyć. Czasem taka ambitna osoba, kobieta, z uwagi na to, że wstydzi się też postawy swojego ojca, zostaje przez niego w jakimś sensie odrzucona, może odrzucić ojca i przyjąć, może odrzucić ojca i może odrzucić wszystko to, co męskie, czyli właśnie nawiązywać krótkie relacje, związki, chcieć się bawić, uwodzić, mieć takie przelotne kontakty seksualne jako narzędzie kontroli na bliskości, porzucać właśnie wtedy, kiedy ta bliskość będzie duża, kiedy już będzie ten moment, w którym trzeba się jakoś zaangażować albo określić, to może wycofywać się z tego, ponieważ to może być też jej sposób na to, żeby poniżać mężczyznami, bo gdzieś w skrytości może ich nienawidzić. Podobnie jak opowiadałam wam w podcaście o postawach mężczyzn względem związku, czyli tam też ten rys takiego uwodzenia, porzucania, to co się rozgrywa w seksie, w bliskich relacjach, w intymności, ale też w lęku przed tą bliskością, zadziewa się tak samo dokładnie tutaj. I trochę taką inną odsłoną kobiety, która na zewnątrz może wydawać się kobietą niezależną i kobietą sukcesu, która ma właśnie tak w życiu przyjemnie i fajnie, to może być taka kobieta, która nie kojarzy nam się z kimś takim super silnym, niezależnym, decyzyjnym, ale kobieta, która jest bardzo atrakcyjna, jest taką kochaną kobietką, która podoba się też innym i może budzić zawiść innych z kobiet, natomiast wewnętrznie skrucha i pozbawiona poczucia bezpieczeństwa, często tworząc takie związki, w których jest poddana w jakimś sensie swojemu partnerowi i ciągle próbuje dorastać do innych, niekoniecznie wiedząc, kim ona właściwie jest. Czyli może być w różnych rolach, może być też w roli partnerki, w roli żony, ale bardziej jest u boku kogoś, czyli jest tym dodatkiem, niż tą osobą, która właśnie ma takie wyraźne, określone, sprecyzowane postawy, wartości, przekonania, którymi dzieli się tak wprost, w przeciwieństwie właśnie do tej niezależnej mocno kobiety, ta będzie w środku miała sporo takiej kruchości i jednocześnie w którymś momencie to też musi się skończyć, czyli nastąpi taki kryzys, zwykle w średnim wieku może się pojawić chęć rozwodu albo zobaczenia, że to życie w ogóle nie ma sensu, że mi się to nie podoba, że ciągle jestem dla kogoś, że niby wszystko mam, a tak naprawdę nic nie mam w tym życiu, że nie mam własnej siły wewnętrznej, że nie mogę do końca o sobie decydować. I czasem może się to przejawiać w takich kawałkach, że próbuję realizować to, czego ojciec na przykład nie zrealizował, czyli kompensować jego braki, iść jego śladami, doprowadzać się do przepracowania, również mieć jakieś własne osiągnięcia, czy też nawet przejawiać uzależnienie od pracy, ale też być odcięta od uczuć, co czasami jest związane z tym, że nagle ta atrakcyjna, mająca wszystko kobieta wpada w depresję i dostaje kolejny cios od życia, świata, ludzi, że jak to tak kobieta, która jest w takim położeniu, może mieć depresję, czyli może przeżywać takie silne emocje, mieć takie stany, ponieważ z zewnątrz właśnie prezentuje się i jest widziana zupełnie inaczej, a wewnątrz przeżywa ogromne poczucie braku sensu. Często utożsamia się wyłącznie z pracą, natomiast utożsamianie się tylko i wyłącznie z pracą nie wystarcza, albo utożsamia się tylko i wyłącznie z rolą matki i żony i utożsamianie się tylko z tym też nie wystarcza, czyli nie odnajduje tej swojej części, ciągle jest względem kogoś, realizuje coś, co ktoś bardzo chciał. To nam się wiąże trochę z taką kobietą, która jest posłuszna, taką posłuszną córką. I ta posłuszna córka, kobieta taka podporządkowana, ona musi uruchomić w sobie, rozbroić tą niezależną, tak? Czyli dotknąć tego swojego drugiego krańca, którego boi się dotknąć. Podobnie zresztą jak ta niezależna, musi dotknąć tych kawałków zależnościowych i je oswoić w sobie, zintegrować i zobaczyć, że to jest pewna całość, którą mamy. I dla takiej podporządkowanej kobiety ważne jest to, co zostało jej narzucone, a nie jest jej częścią. W takim sensie ważne, że to nie jest tak, że ona mówi, ach, to jest dla mnie ważne, ja teraz będę tą misję realizować, tylko że ona ją nieświadomie po prostu realizuje jako powinność. Wchłonęła wręcz te wartości i dopiero ten moment, kiedy zacznie nabywać w tym kontaktu, że być może to, co realizuje w całym swoim życiu, nie jest do końca tym, czego ona pragnie i że właściwie też realizuje ciągle potrzeby czy wymagania innych osób, to może to nastąpić po prostu znowu po wielu latach związku, kiedy pojawią się dzieci i mieć tego dosyć i doświadczać właśnie takiej niemocy związanej z tym, że w pewnym momencie nie da się zaspokoić potrzeb wszystkich innych osób. No i do tego się odzywa też ten kawałek, że a gdzie są moje potrzeby? Że je też chciałabym jakoś zaspokoić i nikt ich nie widzi. Więc ona na początku trochę widzi to, że to inni nie spełniają jej potrzeb, nie widzą tego, nawet jeśli ona potrzebuje i teoretycznie to mówi, chociaż temu w jaki sposób to jest wypowiadane, też warto byłoby się pewnie przyjrzeć, ale dopiero potem, poprzez świadomą pracę nad sobą, może zobaczyć, że ona pełni tą rolę podporządkowanej, odciętej też od swoich uczuć, od swojej kobiecości, często seksualności, spontaniczności, radości, bo prezentuje się jako ta poprawna, ta, która jest taka dobra, szlachetna. Trochę mało jest w niej być może takiej żywotności, kreatywności, no bo ona spełnia się dla innych, więc nie ma czasu. Bardziej można ją zobaczyć jako wyczerpaną, taką, która jest zmęczona. Niektóre osoby nie będą pokazywały tego wyczerpania, ponieważ jedna część to mogą być takie kobiety, które będą widziały swoje powinności i bardzo rygorystycznie, autorytarnie podchodziły do siebie i te wymagania będą tylko się mnożyć, ale też inne kobiety, mając różne wymagania względem siebie, będą traktowały to jako powinność i w sposób pogardliwy będą się odnosiły do innych kobiet, które nie są w stanie tego robić, czyli na przykład do tych kobiet niezależnych, i że one nie potrafią dbać o dom, poświęcić się, przecież to jest obowiązek na przykład, tak, bycia z dziećmi, wychowywania, zrezygnowania na przykład z pracy albo ograniczenia tej pracy, czyli części, od których ona też się odcięła i wyzbyła się ich w jakimś sensie, więc siebie widzi jako tą turbo obowiązkową, dobrą, ale nie podporządkowaną, ponieważ ona ma poczucie, że dzięki temu też ma kontrolę i ma decyzyjność. W związku z tym często może być jej w takiej relacji partnerskiej bardzo trudno dopuszczać partnera do tego, żeby uczestniczył w życiu domowym, ponieważ to będzie jej sens życia, mimo tego, że oficjalnie będzie mówiła o tym, że mąż nie pomaga, jest tym wszystkim sama i na przykład jest zmęczona i chciałaby tej pomocy, ale jednocześnie w innych momentach będzie albo tego męża na przykład kastrowała, albo twierdziła, że ona coś zrobi właśnie lepiej, pozbawiała go tego kontaktu z dziećmi w taki sposób, który on by chciał, czyli według jego pomysłu, jego wzoru na to, jak ten kontakt z dziećmi ma wyglądać, ponieważ ona ma swój wzór i w tym sensie jest na przykład decyzyjna i rygorystyczna, ale nie ma kontaktu z tą częścią, że to jest jej sposób wyrazu i tutaj nagle ktoś wchodzi w jej sfery, których ona nie chce oddać, no bo kim by wtedy miała być? Aktualnie jest na przykład matką i żoną. I może się część kobiet na przykład z tym nie zgodzić, bo sobie myślę, że to jest bardzo trudne dotknąć takich kawałków siebie i zobaczyć to. Natomiast zawsze warto sobie zadać pytanie, jak to jest, że właśnie chcę coś oddać i to się nie dzieje. Czyli co takiego jest z moim wyrażaniem prośby, że ona nie jest realizowana. Nie, co jest z drugą osobą, która tego nie bierze pod uwagę, tylko jak to jest, że ja czegoś potrzebuję i nie następuje ta zmiana. Czyli bądźmy przy swojej odpowiedzialności za to. I czasem to bycie posłuszną kobietą też staje się takim naszym wymiarem zawodowym. Czyli myślę sobie o na przykład zakonnicach, nie? Które muszą skrajnie wyzbyć się swojej kobiecości, skrajnie podporządkować się różnym obowiązkom, być posłuszne. Muszą podlegać jakiemuś systemowi, który też jest rygorystyczny. Muszą też wyrzec się swojego ciała, tak? Czyli cały ten strój zakonny, tam zbroja, którą zakładają, cały ten strój zakonny, ukrywanie swojej kobiecości, też ma chronić przed tymi kobiecymi częściami, pokusami świata, które mogłaby ona przeżywać, albo właśnie też to, co jest w przekazie nieraz kulturowym, że to kobieta kusi mężczyznę, więc tutaj jakby ma to być to zabezpieczenie. Czyli kobieta podporządkowana też może mieć, myślę sobie o takiej kobiecie, która właśnie jest w związku partnerskim i ma zablokowany dostęp do swojej radości, tej części związanej też z seksualnością. I teraz, kiedy jest się widzianym jako ta dobra i szlachetna, bardzo trudno jest z tego zrezygnować, no bo żeby coś zmienić, to trzeba wydobyć z siebie te też ciemne strony mocy, czyli wszystko to, co było tłumione do tej pory, a więc na przykład złość, która służy nam do stawiania granic i o niej będzie w kolejnym podcaście. Więc obawiając się tego, że nie chcę być na przykład jak dominująca i krytyczna matka albo autorytarny ojciec, wyzbywam się tej swojej części agresywności i złości i nie mam z nią zupełnie kontaktu, nie mogę siebie też realizować przez. No i gdyby jakoś jeszcze bardziej wyraźnie zaznaczyć, co to się dzieje w związkach, to myślę, że z całej tej wypowiedzi trochę to wynika, tak? Czyli to kobieta, która ma pewne powinności i obowiązki, no nie będzie miała przelotnych związków, przelotnych romansów, będzie tworzyła takie związki, jak powinno się, bo nakazuje kultura. W związku z czym nie pozwoli sobie na przygodny, spontaniczny seks, na doświadczenia seksualne z kilkoma mężczyznami, zanim stworzy związek, no bo nie to należy do kobiety, tak? Więc odnosimy się też do przekazów kulturowych, które istnieją po prostu, też są gdzieś w nas, co nie znaczy, że taka podporządkowana kobieta, doświadczając kryzysu, nie wejdzie na przykład w związek pozapartnerski czy pozamałżeński, nie dopuści się zdrady, bo być może to będzie jej fragment buntu przeciwko tej grzecznej, miłej, dobrej, porządnej, szlachetnej dziewczynce, która nagle robi coś, co burzy jakby ten obraz i dotyka takiego kryzysu, który dobrze przepracowany z psychoterapeutą może też pokazywać w tęsknotę za różnymi częściami siebie, których się wyzbyła. W związku z czym zdrada nie zawsze jest jakby problemem, który funkcjonuje w związku. Często tak, ale też nie możemy pomijać też tych aspektów indywidualnych każdego człowieka, który doświadcza, czy decyduje się właściwie na zdradę z uwagi na swoje własne kryzysy i problemy wewnętrzne. Choć zwykle mogła na przykład wyrzekać się tego i twierdzić, że nigdy się tego nie dopuści. Co więcej, też można sobie myśleć o takich kobietach, które naprawdę poziom kontroli jest tak duży, że nie zrobią tego, czyli też z szacunku do mężczyzny. Ale właśnie pytanie, czy to jest z szacunku do mężczyzny, to jest bardziej z ochrony takiego obrazu siebie, bo wewnątrz na przykład ta ochota jest i jest bardzo silna i są intensywne myśli też o tym. I to też już jest wyraz tego, że czegoś nam brakuje, że my chcemy coś inaczej, że coś jest w nas takiego, co nie dochodzi do głosu, nie jest zrealizowane w potrzebach. I często też taka kobieta, która jest podporządkowana, bardzo też dobrze spełnia rolę, dobrze w takim, wiecie, kulturowo-stereotypowym znaczeniu, tak? Czyli tak jak powinna spełnia rolę matki, żony czy też partnerki, ale przy tym zaniedbuje swój samorozwój, zaniedbuje aspekty na przykład zawodowe. Może sama była na przykład zniechęcana do rozwoju albo wręcz przeciwnie, zachęcana do tego, że ma być bardzo, bardzo ambitna i to jest też jej wyraz buntu przeciwko temu, mimo tego, że ma ten potencjał, który w niej jest. Czyli ten układ może się modyfikować, zmieniać, ale no mamy taki obraz kobiety ciężko pracującej, wykonującej zadania, obowiązki domowe, matki, żony, partnerki. Trochę taka matka Polka, matka cierpiętnica i też taka kobieta, która właśnie ma krytyczny stosunek do mężczyzn, jako tych, którzy są nieodpowiedzialni, którzy nie uczestniczą w życiu rodzinnym. Natomiast żeby ktoś mógł uczestniczyć w życiu rodzinnym, to trochę trzeba oddać mu miejsca. Nie zawsze tak jest, bo czasami rzeczywiście taka kobieta wybiera sobie takiego mężczyznę, który wcale nie chce uczestniczyć w życiu rodzinnym, ale czasem wybiera takiego, który chce. A mimo tego, że ona na poziomie świadomym chciałaby, żeby tak było, na poziomie nieświadomym pozbawia go tej możliwości i przeżywa jego jako tego, który kompletnie niczym się nie interesuje, co jest związane z życiem rodzinnym. A więc może wybierać słabego, pasywnego mężczyznę albo też takiego silnego, dominującego i czuć się ciągle odrzucaną. I w tej postawie też możemy się doszukiwać takich aspektów masochistycznych, czyli kobieta, która właśnie jest widziana w roli ofiary, o tej, która jest nieszczęśliwa, bo ci faceci są tacy beznadziejni, ale nie widzimy wtedy tych aspektów, które pokazują to, że ten aspekt masochistyczny ma trochę maskować poczucie wyższości albo wrogości względem mężczyzn, albo pogardy. Czyli nie widać tego wszystkiego, o czym powiedziałam przed chwilą, ponieważ narracja na temat mężczyzn jest zupełnie inna. Więc można powiedzieć, że gdzieś na poziomie emocjonalnym to mimo tego, że jest podporządkowana, to w pewnych tych aspektach to ona dominuje i ustawia go w niższej pozycji poprzez na przykład matkowanie i tłumaczenie mu, że robi coś źle, że wszystko robi źle, że nie można mu powierzyć dziecka, że on tego nie posprząta, że tu jest nieodpowiedzialny, że tego nie dopilnował, że o tym nie wiedział, o tym nie pamiętał. I to też wszystko wpływa na seksualność, a właściwie na trudności związane z tą seksualnością, ponieważ kiedy negujemy samą siebie i mamy taką silną potrzebę kontroli wszystkiego, to bardzo trudno jest też puścić kontrolę, wejść w tą irracjonalność, spontaniczność, więc lęk zamyka tą kobietę na zabawę, na obfitość, na doświadczenie takiej pełni życia, które czasem może nawet nie wiedzieć, że mogłaby tego doświadczyć i czym to właściwie jest. Czyli trochę mówi się znowu gdzieś stereotypowo o tych kobietach, które po 30 są rozwiązłe, to ja bym powiedziała, że w tym aspekcie po prostu niekiedy to wchodzenie w związki pozamałżeńskie, ale to dotyczy też postawy podporządkowanej mężczyzn równie dobrze, ale w przypadku kobiet, o których tutaj mówimy, one mają pełnić trochę rolę takiej nieświadomej próby wyjścia właśnie z tej roli, która została narzucona gdzieś wcześniej przez mężczyzn.
tej roli męczennicy, której ona nie chce już pełnić. I oczywiście zdrada to jest taka energia, która jest źle ukierunkowana, ale ten gniew, ta złość, którą kobieta poczuje, dobrze gdyby umiała czy próbowała właśnie ukierunkować, wykorzystać te aspekty, które dają jej, które mogą dać jej poczucie siły, tak żeby nie musiała negować siebie, żeby nie musiała negować swojego ciała, swojej cielesności, swojej seksualności, żeby nie musiała użalać się nad sobą i też zapraszać trochę do takiego widzenia samej siebie, właśnie tej bezradnej, biednej, skrzywdzonej przez los kobiety, tylko tej, która tej skrzywdzonej przez los kobiety, która trafia na złych facetów, ale też takiej kobiety, która właśnie ma swoje granice, która mówi nie, która wie, co znaczy, która ma poczucie własnej wartości i która trochę wyjdzie poza wzorzec tej kobiety męczennicy, które wyrastają z kultury patriarchalnej. No i musi nastąpić ten przełom buntu, poprzez bunt i doświadczenia własnej tożsamości, własnej kobiecości, tego, co jest we mnie, tak żeby móc się zrealizować i być w zgodzie z sobą, zintegrować te części, które wcześniej zostały utracone. Tak więc podsumowując to troszeczkę, można by było zobaczyć zarówno postawy kobiet, jak i postawy mężczyzn, które omawiałam wcześniej względem związku, to przygotowując ten materiał, pomyślałam o tym, że pewne rzeczy są wspólne, że pewne rzeczy są nawet takie same, tylko dochodzimy do tych aspektów w inny sposób, mamy inne doświadczenia, część rzeczy wynika z ojca, część rzeczy wynika z matki, część rzeczy wynika z tego trójkąta, który tam na początku życia właśnie tworzymy w rodzinie, wynika też z nas, ale trochę nie ma znaczenia do końca płeć, którą mamy, ma znaczenie bardziej to, jak doświadczamy, jak przeżywamy pewne rzeczy i z jakiego powodu podejmujemy takie, a nie inne decyzje. I marzyłoby mi się, aby właśnie trochę odciąć się od myślenia o tym, że nie wiem, córka ma tak, a syn ma tak, a w takiej sytuacji to będzie tak, czyli tworzenia takich wzorów, schematów, że będzie jakoś i teraz jak ja się mogę zabezpieczyć, jak mogę zabezpieczyć dziecko i tak dalej. Bardziej marzyłoby mi się to, żeby słuchając tych podcastów wyciągać takie wnioski dla siebie i być uważnym na takie szczególne, czułe punkty, które są w nas, niezależnie od płci i będąc na przykład parą, która się rozstaje, mieć na nie uważność. Będąc kobietą, która czuje się w jakiejś roli, nie szukać punktu odniesienia, to teraz kim ja jestem, bo tu nawet nie są te wszystkie role też omówione, ale też zacząć podróż poszukiwania w głąb siebie i zastanawiania się, to jaka ja jestem, to właściwie, które to są te rzeczy, które wynikają ze mnie. Abyśmy wreszcie skoncentrowali się na sobie i trochę odczepili się od innych, dzięki temu odsuwając swoje oczekiwania i będąc przy tym, co dzieje się w nas, przy własnych naszych uczuciach i potrzebach. Żebyśmy w pierwszej kolejności to my sami dawali sobie ważność do tego, co się w nas dzieje. Często to jest bardzo, bardzo trudne i więc w związkach przerzucamy się tak wzajemnie, bo właściwie można powiedzieć, że rozpaczliwie miotamy się w tym, aby ktoś w końcu nas zauważył, nie mając świadomości tego, że sami siebie nie zauważamy, nie rozumiemy, nie widzimy pewnych rzeczy, nie wiemy skąd coś wynika, a co więcej nawet negujemy, kiedy druga strona nam pokazuje te trudne kawałki, bo my sobie trochę jak na tacy pokazujemy te rzeczy, ale ze względu na to, że sposób, w jaki to sobie komunikujemy, jak to robimy, to nie jest słyszane. Bo bardzo często osoba z boku więcej też widzi niż my, ale my z tego nie chcemy czerpać, zaprzeczamy. To jest zbyt zagrażające, zbyt trudne. Mam jednak taką nadzieję, że po wysłuchaniu tych podcastów i całej serii cyklu Jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, która dostępna jest na Między Parami w zakładce Prelenty i też tutaj w podcastach, to będziecie mieli takie namiastki, może nie namiastki, nawet liczę na to, że trochę więcej niż namiastki tego, czemu można byłoby ją przyglądać, że to trochę będzie taki kierunek, drogowskaz do lepszego poznawania siebie. Także tutaj trochę kończę ten wątek różnych trójkątów, układów rodzinnych. W kolejnym podcaście będę opowiadała wam o złości, wściekłości, gdzie ona mieszka, co się z nią dzieje właśnie po to, żeby odblokowywać te części, ale też będę mówiła
o łzach i o smutku, ponieważ jak być może zauważyliście, bez względu na to, w której postawie jesteśmy, to albo nie mamy dostępu do tej energii takiej agresywnej, związanej właśnie ze złością, albo nie mamy dostępu do tej energii, która jest związana z emocjami, z czułością. Więc zarówno i o złości, jak i o łzach będzie kolejny podcast. Ostatni, właściwie już ostatnie dwa, które dla Was przygotowałam, żeby móc to w sobie zintegrować. Zdaję sobie sprawę, że pełna integracja tego wszystkiego jest możliwa przy wsparciu drugiej osoby, czyli na psychoterapii, ale też poprzez różne warsztaty, podcasty, materiały, które przygotowuję, treści, którymi się dzielę na Między Parami. Możemy też tego doświadczać od innych stron, sprawdzać, zagłębiać się, szukać nas samych, ponieważ to jest nieskończona droga, proces, który trwa przez całe życie i my ten proces pokonujemy w swoim tempie, tak jak czujemy, że jest to dla nas możliwe na dany moment. I za to bardzo mocno trzymam za Was kciuki. Jeśli chcecie, podzielcie się ze mną po tym podcaście, czy po tej całej serii tych podcastów Waszymi refleksjami. Możecie napisać na kontakt@międzyparami.pl bądź na którejś z platform typu Instagram, na Facebook, a mnie też znajdziecie. I to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.
Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.